Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki, innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie obserwujemy zmieniający się świat. Regionalny punkt widzenia.
Wszyscy mnie mają, że powinna być dumna, że Słowacki i Chopin we mnie się kochali, a ja zawsze powtarzam, że z tego tylko dumna jestem, że taki człowiek jak mój mąż tak stale mnie kochał. Słowa Marii Wodzińskiej niech będą wprowadzeniem do nietuzinkowej historii, o której dziś będziemy Państwu opowiadać. Jak na dzień zakochanych przystało, miłość bardziej mniej udana przenikać się będzie ze sztuką, historią, trudnymi wyborami i XIX-wieczną ziemiańską codziennością. Sławomir Nowak, Michał Słobodzian. Dziś dotarliśmy do Kłupki koło Lubienia Kujawskiego, gdzie na terenie Kujawsko-Pomorskiego Parku Etnograficznego mieści się odrestaurowany dwór rodziny Orpiszewskich. Tu w pobliżu na terenie skansenu prawdziwe skarby, a wśród nich najnowszy nabytek, XVIII-wieczny kościół przeniesiony z Brzeźna koło Lipna. O nim także dziś Państwu opowiemy. Naszym pierwszym gościem jest pani Krystyna Kotula, kierownik działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Witam Państwa.
Pani jest także autorką książki o Marii Wodzińskiej. Spotykamy się właśnie tutaj w dworze Orpiszewskich. Taki nieco pogłos, bo te wnętrza są, proszę Państwa, Państwo ich nie widzą, ale oczywiście zachęcamy do odwiedzenia. Te wnętrza są ogromne, stylizowane na dwór ziemiański z lat 30. XX wieku. My w tej chwili, proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w skrzydle tak naprawdę oryginalnym.
Znajdujemy się w skrzydle, które wybudowała Maria z Wodzińskich-Orpiszewska. Po powrocie z Florencji, po śmierci męża, jedynej miłości, jak się okazuje, męża Władysława Orpiszewskiego, Maria wróciła do miejsca, z którego on pochodził, czyli do Kłupki. Nie zamieszkała ze swoją rodziną Wodzińskich, wywodzącą się ze Służewa, tylko właśnie trafiła tutaj do dworu w Kłupce.
Maria Wodzińska, której młodzieńczą miłością był Fryderyk Chopin. Bardzo ciekawa postać. O niej będziemy jeszcze Państwu opowiadać, ale zacznijmy może od początku. Właściciele tego miejsca, Orpiszewscy, to bardzo patriotyczna i zacna rodzina.
Maria zamieszkała właśnie w dworze Orpiszewskich, którzy dotarli do Kłupki w 1822 roku. To rodzina niezwykła, ponieważ pierwszy właściciel Kłupki, Józef, był uczestnikiem powstania kościuszkowskiego.
Miał 16 lat.
Tak, 16 lat. Następnie dwa jego synowie, Ignacy i Ludwik, uczestniczyli w powstaniu listopadowym. Były też epizody związane z potyczkami w czasie powstania styczniowego i to tu już w okolicach dworu w Kłupce. No i żeby zakończyć tą patriotyczną opowieść o rodzinie Orpiszewskiej, dodam tylko, że ostatni właściciel, Ludwik Orpiszewski, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Zatem ta rodzina rzeczywiście ma dużo takich wątków związanych z naszą historią i dosyć chlubnych wątków.
Syn pierwszego właściciela, Józefa Ludwik, pisarz, poeta, dramaturg, tłumacz, no był uczestnikiem ataku na Belweder w czasie powstania listopadowego, członkiem sprzysiężenia podchorążych. Po powstaniu wyjechał do Paryża i zaangażował się w wielką emigrację.
Był pisarzem, również poetą, dyplomatą, bo pracował w Watykanie. Nazywany był w rodzinie Ludwikiem Belwederczykiem, ale też Ludwikiem Skrzewia, bo tak podpisywał swoje utwory literackie.
Od wsi w dobrach tutaj kłupskich, stąd ten pseudonim. Brat Ludwika, Ignacy Orpiszewski, uczestniczył w nieudanej próbie wskrzeszenia powstania zbrojnego po powstaniu listopadowym. Słynny oddział Artura Zawiszy, który także wrócił z wielkiej emigracji, żeby tutaj walczyć. Tutaj w tym dworze tak naprawdę był wyposażany przed chyba ostateczną potyczką.
O tak, oczywiście. I te historie również są powtarzane przez członków rodziny Orpiszewskich do dnia dzisiejszego.
Artur Zawisza, który tutaj walczył w okolicach, no, został oczywiście jego oddział rozbity w lesie niedaleko Krośniewic, to jest 20 kilka kilometrów stąd. Artur Zawisza został osadzony w dawnym klasztorze karmelitów w Warszawie, skazany na śmierć, a przed egzekucją miał powiedzieć: gdybym miał 100 lat żyć, wszystkie bym ofiarował mojej ojczyźnie. No, widać, że to miejsce tętniło patriotyzmem.
Okupione też jest różnymi cierpieniami tutaj mieszkających Orpiszewskich, tym, że musieli emigrować i tak właśnie Ludwik emigrował, Ignacy spędził lata na zesłaniu
na
Syberii.
Właśnie za działalność patriotyczną.
Tak, ale też z tym wiąże się tutaj bohaterka na naszego spotkania dzisiejszego, czyli Maria Złodzińskich-Orpiszewska, która specjalnie wystosowała list do cara o uwolnienie Ignacego Orpiszewskiego i on dzięki temu potem mógł przyjechać do miejsca, w którym ona mieszkała po ślubie z Władysławem Orpiszewskim. Chcę dodać, że właśnie Władysław Orpiszewski, wielka miłość Marii Wodzińskiej, był bratem Ignacego i Ludwika.
Tak naprawdę w tym miejscu no, historię można dotknąć na każdym kroku. W październiku 1863 roku stacjonujący we dworze oddział ułanów został zaatakowany przez rosyjską kolumnę pieszą i kozacką, dowodzoną przez porucznika Bogomolcewa. No, w wyniku potyczki poległo dwóch powstańców, trzech dostało się do niewoli. Jeśli ktoś tutaj przyjedzie do Kłupki, będzie mógł poznać tę niezwykłą historię. Maria Wodzińska, zanim trafiła do Kłupki, bo ona tutaj w dworze spędziła ostatnie lata swojego życia, no, miała bardzo bogate życie. Ona pochodziła z jakiego rodu? Bardzo tutaj także zacnego.
Pochodziła z rodu herbu Jastrzębiec, wywodzącego się ze Służewa. Była to jedna z największych fortun na Kujawach. Maria urodziła się w 1819 roku w Warszawie. I tam też Wodzińscy, ona i jej starsi bracia spędzali okres zimowy. W tym czasie bardzo zaprzyjaźnili się z rodziną Mikołaja Chopina, a dzieci oczywiście bawiły się z małym Fryderykiem.
Czyli Maria spędzała dzieciństwo z Fryderykiem.
Maria spędzała dzieciństwo.
Iskrzyło od początku? Między nimi?
W późniejszych opowieściach mówiła, że była zbyt mała, żeby na to zwracać uwagę. Natomiast bardzo Fryderyka lubiła, ponieważ był dzieckiem niezwykle żywym i chętnym do zabawy.
Natomiast zanim rodziło się uczucie między nią a Fryderykiem Chopinem, o tym uczuciu jeszcze porozmawiamy, no to była też pewna namiętność, niż porozumienia, jeśli można tak powiedzieć, z Juliuszem Słowackim.
To też ciekawy wątek w jej życiorysie, o którym jeszcze pod koniec jej życia już pisano i w gazetach, i w wydanych książkach. Maria, podobnie jak wielu patriotów, musiała emigrować po powstaniu listopadowym. Także rodzina Wodzińskich wyjechała do Szwajcarii i tam spotkała się z wieloma znakomitymi artystami, poetami, pisarzami, między innymi też z Juliuszem Słowackim. Był taki moment, kiedy Juliusz Słowacki wynajmował pokój w tym samym domu, w którym mieszkała rodzina Wodzińskich. Wodzińscy byli znani z tego, że utrzymywali szerokie kontakty towarzyskie. W ich salonach gościł Mickiewicz, Norwid. W ich salonach odbywały się rozmaite koncerty, ale też oni byli organizatorami wycieczki w Alpy Berneńskie, w które to właśnie zaprosili też młodego poetę Juliusza.
No właśnie, i ten wyjazd pojawia się w twórczości Juliusza Słowackiego. Także Maria Wodzińska pojawia się w jego poezji. No, on był nią zafascynowany, to było żarliwe uczucie?
Sądząc po listach, które Juliusz Słowacki często pisał do matki, była to fascynacja pewnego rodzaju. Uważał ją za osobę niezwykle bystrą i wielu talentów, ponieważ Maria znakomicie grała na fortepianie i też znamy taką historię opowiedzianą przez jej siostrę, kiedy to do grającej Marii niepostrzeżenie podszedł Juliusz Słowacki i właściwie w podziwie dla jej gry fortepianowej ucałował rąbek jej sukni. No to może świadczyć o tym, że interesował się czarnobrewą panną, tak jak ją też niejednokrotnie określano. Czasami też pisał krytycznie o jej urodzie, ale chyba nie to było domeną Marii Wodzińskiej. tylko właśnie umiejętność bycia w towarzystwie, talenty muzyczne, ale przede wszystkim też talenty rysownicze i malarskie.
Jeśli chodzi o relację z Fryderykiem Chopinem, to wydaje się ona nieco bardziej głębsza. No, były nawet zaręczyny na próbę.
I to też jest bardzo interesująca historia. W 1835 roku, po rozstaniu się właśnie z Juliuszem Słowackim, rodzice wraz z Marią i jej rodzeństwem mieli zamiar udać się do Służewa. I w drodze w Dreźnie brat Marii, Felix, spotkał Fryderyka Chopina. Cały czas pobytu w Dreźnie wypełniały im spotkania, a na zakończenie we wrześniu 1835 roku Fryderyk Chopin podarował Marii walca Azdur opus 69, określanego dzisiaj jako walc pożegnalny. Po roku oni znowu się spotkali, wyjechali wspólnie do Marienbadu i tam przed wyjazdem Chopina w tak zwaną szarą godzinę 9 września Chopin oświadczył się Marii.
17-letni wówczas.
17-letni.
Na okres próbny pod warunkiem dbania o zdrowie. Takie to były wtedy czasy. Brano to pod uwagę, tak? Czy to był tylko pewien pretekst, bo nie do końca Chopin podobał się rodzinie Wodzińskiej?
Tego popołudniowego spotkania chyba dzisiaj nie odtworzymy. No możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało. Prawdopodobnie, jak piszą badacze, historycy, zaręczyny zostały przyjęte. O tym świadczą późniejsze listy matki Marii do Fryderyka, w których pisze, żeby te potajemne zaręczyny zachować w tajemnicy. Właściwie od tego momentu już Maria i Fryderyk więcej się nie spotkali.
Natomiast wymieniali listy. Maria w pierwszym liście pisała: gdybym ja była słoneczkiem na niebie, otrzymałam od Pana w tych dniach, lecz nie mam odwagi tego śpiewać. Czas Pana jest taki cenny, iż rzeczywiście zbrodnią jest zabierać mu go na czytanie moich gryzmołów. Zresztą z pewnością nie będzie ich Pan czytał w całości. List małej Maryni pójdzie w kąt po przeczytaniu kilku słów. Trochę kokietowała, czy była onieśmielona talentem Chopina?
Myślę, że jedno i drugie. Maria była dosyć odważna, jeśli chodzi o wyrażanie swoich próśb, na przykład do Fryderyka. Często w listach pojawiały się takowe, by przysłał jej autografy zebrane od słynnych ludzi, bądź jakieś nuty kolejnych pieśni. Ona sama również do niego wysyłała swoje jakieś próby kompozytorskie. Także też zdarzają się takie dosyć intymne, bym powiedziała nawet i ciepłe stwierdzenia, by dbał o swoje zdrowie. Ona mu kupiła jakieś kapcie.
Mimo, że się nie widzieli.
Mimo, że się nie widzieli, ta troska o zdrowie jest tutaj wyraźna. Podawała jakieś recepty, które uzyskiwała od swojego lekarza ze Służewa po to, by Fryderyk o to zdrowie jak najbardziej dbał.
Ale młodzi już nigdy więcej się nie spotkali. Dlaczego? Z tego co wiem, to też dochodziłby słuchy do rodziców Marii, no, że Chopin wyjechał do Paryża i tam poznał inne kobiety, tak?
Chopin był osobą niezwykle towarzyską i znamy jego biografię dosyć dobrze. Kontakt z nim, jeśli chodzi o rodzinę Wodzińskich, dotyczył przede wszystkim brata Marii, Antoniego, ponieważ był on bardzo zaprzyjaźniony z Chopinem. Tutaj też no, jest dosyć dużo listów, które poświadczają tą niezwykłą, zażyłą przyjaźń pomiędzy Antonim i Fryderykiem. I powiem nawet, że więcej po rozstaniu Marii z Fryderykiem w 1936 roku w listach wątków dotyczy właśnie Antoniego. Antoniego i Fryderyka niż tych narzeczonych. Wydaje się, że przede wszystkim ojciec Marii nie był przychylny temu związkowi, ponieważ tak jak...
Chopin był utalentowany, ale niezbyt bogaty. A Wodziński, no to tak jak już mówiliśmy, to naprawdę bogaty ród.
No inną sprawą był też stan jego zdrowia, bo też pojawiały się informacje, plotki o tym na przykład, że Chopin umarł, więc też wtedy Wodziński co rychło jechał do Warszawy sprawdzić u rodziców Fryderyka, czy jest to aby prawda. Więc myślę, że ten taki argument, że nie jest zbyt bogaty, że jest tylko fortepianistą, jak ojciec Marii go określał. No i drugi wątek, że jest słabego zdrowia. No a potem jeszcze pojawia się w życiu Fryderyka Chopina George Sand. I sądzę, że informacje o tym ich związku na pewno do Służewa, mimo że na prowincji, na pewno dotarły.
Ale Maria Wodzińska ułożyła sobie życie. Dwukrotnie wyszła za mąż. Pierwsze małżeństwo nie było udane.
Wyszła po raz pierwszy za mąż w 1841 roku. Za Józefa Skarbka, który był synem chrzestnego Fryderyka Chopina. No tutaj widać, jak te wątki mieszają się, jak środowisko, w którym przebywała Maria i Chopin, było bardzo ze sobą powiązane. Józef Skarbek był właścicielem Osięcin i w tym czasie pomagał, czy promował, można dzisiejszym językiem tak powiedzieć, swoją młodą żonę, ponieważ tuż po podróży poślubnej, w którą wybrali się do Grecji, do Włoch, pomagał jej w organizowaniu koncertów. Miała takowe między innymi w Warszawie. Grała najczęściej utwory Fryderyka Chopina.
Ale coś jednak się nie układało, bo Maria Wodzińska doprowadziła do unieważnienia małżeństwa, co nie było takie częste w XIX wieku.
Wkrótce po ślubie z Józefem Skarbkiem poznała dzierżawcę w jego majątku, właśnie Władysława Orpiszewskiego, pochodzącego z Kubki. To zaowocowało wielką, żarliwą miłością. Ich spotkania, które odbywały się w Lasku koło Woli, dzisiaj nazywanej Wolą Skarbkową, były, jak mówili o tym ludzie, którzy ich tam obserwowali, te spotkania były nie zawsze platoniczne. W związku z tym Maria postanowiła odejść od swojego męża, wyjechała do Służewa, ponieważ rodzice nie zgadzali się na taki stan rzeczy. Wyjechała do klasztoru wizytek w Warszawie, tam się schroniła i złożyła wniosek o unieważnienie małżeństwa, co się po jakimś czasie, to jednak trwało prawie 2 lata, zdarzyło i to małżeństwo zostało unieważnione.
Mimo sprzeciwu rodziny wyszła za mąż po raz kolejny, to pokazuje, że no, była indywidualnością jak na tamty czas.
No, Maria zawsze miała swoje zdanie i swoje poglądy, potrafiła je wyrażać, potrafiła znakomicie malować, grać, była pewna swojego talentu i też podobnie jak jej matka, która też wbrew woli rodziny wyszła za jej ojca, ona właściwie dokonała tego samego.
Można powiedzieć, że uznała, że jej szczęście jest najważniejsze, a nie szczęście rodziny, tak pojmowane. Orpiszewscy podróżowali po śmierci męża, osiadła w Kubce. I tak ta historia doprowadza nas do miejsca, gdzie jesteśmy, prawda? I dobudowała to skrzydło. Mhm.
Wcześniej jeszcze przeżyła dramat, ponieważ zmarł jej 3-letni synek. I to właściwie spowodowało choroby jej męża i konieczność wyjazdu do Włoch na leczenie. Oni tam mieszkali około 20 lat. Wróciła tutaj, tak jak wspominałam na początku, do Kubki w 1880 roku.
Sprowadziła też prochę męża roku, i tutaj zamieszkała ze swoją siostrą, tak?
Zamieszkała u swojej siostrzenicy, która Marii z Kościelskich Stanisławowej Orpiszewskiej, która właśnie wyszła też za Orpiszewskiego, zamieszkała tutaj i cieszyła się z pobytu przy tej rodzinie. Bardzo tutaj była szczęśliwa.
Prowadziła także bogate życie kulturalne, intelektualne, tak?
Poza tym, że dobudowała tutaj skrzydło, w którym obecnie się znajdujemy, skrzydło piętrowe z wszystkimi nowinkami technicznymi, ponieważ...
No właśnie, bo tutaj możemy zajrzeć, jeśli pani pozwoli, za węgło. Zacznijmy może od czegoś, co jest bardzo prozaiczne, ale pojawiła się nowoczesna toaleta, jak na tamte czasy, tak? Tutaj zaglądamy.
Maria po takim długim pobycie we Włoszech znała zwyczaje, nowe techniczne rozwiązania, w związku z czym zainstalowała w tym skrzydle, które zbudowała, toaletę. Ona była w dwóch kondygnacjach. Miała taką rurę spustową na nieczystości, która prowadziła do beczki codziennie na wózeczku wywożonej stąd. Poza toaletą też, jak stoimy tutaj, jest winda. Wejście do tak zwanego kredensu dworskiego i tutaj jest winda, która komunikuje ten poziom z poziomem kuchni, a kuchnia mieściła się w piwnicy i to też była nowość, ponieważ zazwyczajowo kuchnie dworskie mieściły się w odrębnych budynkach. Tutaj Maria, dobudowując to skrzydło, też postanowiła wszystkie pomieszczenia kuchenne, pomieszczenie pralni i te wszystkie aneksy, które towarzyszą kuchni, umieścić właśnie w piwnicy.
Teraz za chwilę zajrzymy do piwnicy, bo proszę Państwa, tutaj w każdym skrzydle, w każdej części tego dworu jest nieco inna ekspozycja. Tu, gdzie jesteśmy, to ekspozycja poświęcona właśnie Marii Wodzińskiej. Co można tak w wielkim skrócie tutaj zobaczyć?
Na ekspozycji Marii Wodzińskiej oglądamy przede wszystkim prace, które ona stworzyła. Wspominałam, że była zdolną rysowniczką i malarką. Więc pokazujemy to wszystko, co udało się nam zdobyć. Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. I są też tutaj pokazywane reprodukcje tych szkiców i rysunków, między innymi portretu Fryderyka Chopina, uznawanego za jeden z najlepszych wizerunków kompozytora, który namalowała Maria właśnie w czasie pobytu wspólnego z nim w Marienbadzie w 1836 roku. Są to reprodukcje, ponieważ te prace znajdują się w szkicownikach i sztambuchach i one oczywiście nie są możliwe do takiego bezpośredniego eksponowania. Ekspozycja podzielona jest na dwie części. W pierwszej pokazywana jest ta część, która ilustruje młodość Marii, czyli jej związki rodzinne, towarzyskie, pamiątki związane z Juliuszem Słowackim, z Fryderykiem Chopinem. Natomiast druga część to jest jej okres dojrzały, w którym pokazane są pamiątki i obrazy, które powstały w czasie, kiedy była żoną Józefa Skarbka, a potem Władysława Orpiszewskiego, jak już mówiliśmy, tej jej największej miłości.
Pozycja obowiązkowa, jeśli ktoś zawita do Kubki. Chciałbym teraz, żebyśmy troszeczkę zagłębili się tutaj w głąb. Państwo tego pewnie nie słyszą, ale schodzimy do piwnicy i opowiedzieli troszeczkę o życiu ziemian w XIX-XX wieku. Jak mówiliśmy, tutaj ekspozycja w Kubce nawiązuje do tego, jak wyglądały dwory i co działo się w dworach w latach 30. XX wieku. W tej chwili jesteśmy w piwnicy. Proszę powiedzieć, co to za miejsce? Kuchnia? Gdzie jest? Tu jest kuchnia. Zaglądamy. No, kuchnia ogromna, tak? Tak wyglądały kuchnie w dworach wówczas?
Kuchnia jest ogromna, ponieważ w dworze gotowano nie tylko dla mieszkańców, ale też dla często przybywających do dworu gości. bywały takie okresy, jak na przykład okres karnawału, czy świąt, czy czas dożynek, jakieś letnie bale, kiedy to tych gości było sporo i wówczas no, kucharze, którzy tutaj pracowali, musieli mieć specjalne miejsce, by te posiłki przygotować.
Tutaj kuchnia otoczona jest spiżarniami, jest specjalna spiżarnia do wyrobu chleba, tak? I pieczenia.
Znajdują się w niej akcesoria do pieczenia chleba. Są tutaj stolnice i różne inne elementy, worki na mąkę. Obok jest spiżarnia tak zwana biała, w której zazwyczaj przechowywano nabiał, mleko, także przetwory owocowe. Inną spiżarnią była ta, w której znajdowały się wina, piwa, beczki z piwem czy kiszona kapusta. Także każde to pomieszczenie musiało spełniać specjalne funkcje.
I odwiedzając tutaj w kupce można dotknąć, tak? Udało się wam zebrać tutaj mnóstwo różnych urządzeń, sprzętów, no, oryginalnych tak naprawdę. Cóż to jest?
No, można niemal dotknąć rzeczywiście każdego sprzętu. Tutaj jest taka konew z kranem do wody. Są też naczynia w większości miedziane. Moździerze, są różne typy maselnic, mamy też maszynki do kręcenia lodów, są też maszynki do mięsa, czy nawet krajalnice do chleba. To są sprzęty, które były używane od początku XX wieku, jeszcze w okresie międzywojennym, a niektóre z nich oczywiście znamy jeszcze z lat późniejszych, jeszcze w latach 50. mogły być używane.
Jesteśmy w tej chwili w skrzydle, które dobudowała tutaj Maria Wodzińska, ale przejdźmy teraz do tej głównej części dworu. Tu jedne schody, którędy możemy wspiąć się jeszcze w górę.
Tutaj jeszcze jest ciekawe miejsce, bo tu była dawniej
bardzo
lodownia.
Ciekawe.
Jak przechodzimy do kuchni, możemy zauważyć też przedwojenną lodówkę, do której lód wykopywano zimą w stawie i potem on służył też przez cały okres, kiedy było ciepło, można było tam przechowywać przetwory.
Tutaj pralka,
tutaj
nie automatyczna.
Mamy różne sprzęty związane z pralnią. Bardzo ciekawa pralka bębnowa z podgrzewaczem produkcji angielskiej, która była pewnie wyjątkiem jakimś na Kujawach, ale znajduje się w naszych zbiorach i bardzo wiele osób zwraca na tą pralkę uwagę. Ale oprócz takiego nowoczesnego sprzętu znajdują się tutaj te, które były najczęściej używane, czyli różnego typu tarki, maglownice, też
żelazka
z duszą, czy na węgiel, różnego typu sprzęty, które służyły właśnie do
prania. Czas płynie nieubłaganie. Przejdźmy teraz do tej głównej części dworu. Odnaleźliśmy schody, to nie jest tak łatwo się tutaj, proszę Państwa, odnaleźć. Proszę opowiedzieć troszeczkę o zakresie odbudowy, renowacji, bo tak naprawdę, kiedy ogląda się stare zdjęcia, to widać, że no, ten dwór, poza tą częścią tutaj Marii Wodzińskiej, był naprawdę zniszczony. Zakres ogromny, tak? Wszystko trzeba było tutaj budować w tej części, bo jesteśmy teraz w części głównej, od zera tak naprawdę.
Dwór, jak widać z podejścia do budynku, składa się z dwóch części. Jest to część ta starsza, zbudowana w drugiej połowie XIX wieku i to skrzydło, o którym wspominaliśmy, piętrowe, zbudowane przez Marię Wodzińską. I no, historia dworu rzeczywiście jest niezwykle ciekawa. Historia dworu, jego mieszkańców i moglibyśmy o niej opowiadać przez
ale
wiele
się
takich
tak,
audycji.
Dzieje się potoczyły tak, że on od lat 80. był praktycznie nieużytkowany i kiedy rodzina go odzyskała w latach 90., no to popadał w ruinę, tak?
No, dwór, podobnie jak inne dwory w Polsce po reformie rolnej, przeszedł w ręce państwowe i mieściła się w nim szkoła. Do tego momentu, kiedy znajdowały się tutaj pomieszczenia szkolne, właściwie struktura i konstrukcja dworu była nienaruszona. Potem po wybudowaniu w Kupce szkoły w dworze zamieszkali nauczyciele. Zresztą w trakcie, kiedy była szkoła, również tutaj były mieszkania. Kiedy nauczyciele opuścili te wnętrza, od lat 80. dwór stał pusty i popadał w coraz większą degradację.
Kiedy ogląda się stare zdjęcia i porównuje się to ze stanem faktycznym, obecnym, to naprawdę widać się skalę tej odbudowy. Gdzie w tej chwili jesteśmy?
W tej chwili znajdujemy się w jadalni. To też takie serce dworu, ponieważ tutaj zazwyczaj...
Prostokątny stół.
Rodzina spotykała się w komplecie w czasie posiłków. Rzeczywiście na środku stoi stół z kompletu mebli takich neorenesansowych. Fantastyczny kredens, pięknie zdobiony. Nieodzowny w jadalni zegar, który wybijał godzinę posiłków, jak również sprzęty takie, które w każdym pomieszczeniu tego typu musiały się znajdować. Na ścianach ciekawe obrazy i portrety, jeśli nie malowane, to w formie fotografii właścicieli dworu w Kupce, Lucjana Orpiszewskiego, pierwszego, kopia portretu pierwszego właściciela Józefa, właściciela następnego Stanisława Orpiszewskiego. Ciekawy obraz, który też pokazuje dwór, który istniał jeszcze przed tym dworem. Ustawiony był tutaj prostopadle do tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy. I obraz Wilczka, który pokazuje właśnie Stanisława Orpiszewskiego z bratem Janem i psem Neptunem.
Tutaj około 20 pomieszczeń. Nie jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkich. Zajrzyjmy może jeszcze tutaj. To jest salon główny, tak?
Tak, to jest
fortepian.
Przechodzimy
więc...
z jadalni przez salonik do salonu, czyli tego najważniejszego miejsca we dworze, którym spotykali się przede wszystkim goście. Salon urządzony zgodnie z przekazem ostatniej właścicielki, pani Antoniny Orpiszewskiej. Mówię tutaj o rodzaju typu mebli. Natomiast jeśli chodzi o malarstwo, które tutaj zostało przedstawione, to jest taka ciekawostka, że spośród sprzętów, które zamieściliśmy w dworze w Kupce, tylko nieliczne stąd pochodzą. Między innymi właśnie dotyczy to malarstwa i tutaj na dawne miejsce wróciły dwa portrety Żyda i Cyganki oraz wizerunek Matki Boskiej. Te obrazy tutaj wisiały przed wojną. Natomiast staraliśmy się uzupełnić ten zbiór, który tutaj prezentujemy w salonie, o prace, które powinny się tutaj znaleźć. Są tutaj dwa obrazy Rosa da Tivoli, które muzeum zakupiło w 2014 roku, ponieważ dwa płótna tego artysty orpiszewscy kupili w Dreźnie i one zdobiły salon. Też zakupiliśmy przed otwarciem dworu w Kupce fortepian marki Bechstein, bo też taki tutaj się znajdował.
W naszych środowych audycjach pokazujemy między innymi to, jak samorządy różnych szczebli mogą wspierać także takie inicjatywy kulturowe. No właśnie, ta odbudowa możliwa między innymi dzięki potężnej wielomilionowej inwestycji samorządu województwa, prawda? No bo tutaj trzeba było budować od podstaw, szukać też tych eksponatów, kupować. To wnętrze, proszę Państwa, odrestaurowane jest niezwykle pieczołowicie, ale mam jeszcze kilka dosłownie minut i chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali z naszym kolejnym gościem, Michał Kwiatkowski, dział budownictwa ludowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Witam serdecznie. To dlatego, że jakby dwór w Kupce to jeden z elementów całego parku, całego skansenu, który jest prawdziwym skarbem i od jesieni najnowszy nabytek to XVIII-wieczny drewniany, tak? Barokowy kościół. Przeniesiony tutaj z okolic Lipna.
Tak, z miejscowości Brzeźno, położonej 10 km od Lipna właśnie, z ziemi dobrzyńskiej, zlokalizowany w sektorze dobrzyńskim, właściwie na granicy części wiejskiej i dworskiej. Także dokładnie i myślę wspaniale dopełnia tutaj obrazu kulturowego, bo przypomnę, że to dwa najważniejsze takie centra, które oddziaływały na kulturę ludową, czyli właśnie dwór i kościół.
To jest niezwykły zabytek. Co tam w środku, co jest najcenniejsze?
Niezwykły zabytek przede wszystkim dlatego, że jest to obiekt, który przez lata funkcjonował właśnie jako kościół filialny, czy też kaplica publiczna, właśnie kościół wiejski. Także wspaniale nam się tutaj komponuje z otoczeniem. Kościół, jak pan już wspomniał, powstał w 1789 roku, ale w ciągu swojego trwania, w ciągu swojego istnienia podlegał kilkukrotnie przebudowom i tą pierwotną formą, która doprowadziła do późniejszego kościoła w tej formie, w jakiej możemy oglądać, była niewielka ośmioboczna kaplica dworska, która była zlokalizowana niedaleko, kilkanaście metrów od dworu Rościszewskich właśnie w Brzeźnie. Z racji dużego zainteresowania i tego, że wiernych było naprawdę sporo, zdecydowano o rozbudowie i wtedy właśnie powstała nawa na planie prostokąta i też w takiej formie kościół trwał do 1914 roku i w takiej formie możemy go w skansenie oglądać.
Co jest w środku najcenniejsze? Chociażby dzwon z 1729 roku.
Tak, jest to, przynajmniej na to wskazują źródła, jeden z oryginalnych obiektów, właśnie jedyny z oryginalnych obiektów tworzących wyposażenie, ponieważ najprawdopodobniej jest to dzwon, który funkcjonował jeszcze w tej pierwszej kaplicy dworskiej. Został wykonany w ludwisarni Fryderyka Becka w Toruniu. Co ciekawe, jest to dzwon tak zwany sygnarek czy sygnaturka, więc mały dzwon, nieduży. I tutaj taka cecha charakterystyczna, rzadko spotykana w przypadku sygnaturek właśnie, dzwon jest bardzo pięknie zdobiony, posiada różnego rodzaju ornamenty roślinne, no i też bardzo interesującą plakietę przedstawiającą Matkę Boską z Dzieciątkiem, najprawdopodobniej Matkę Boską Częstochowską, co świadczy o rozwijającym się wtedy bardzo intensywnie kulcie Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wnętrze pieczołowicie urządzone, jeśli tak można powiedzieć, udało się zebrać 150 różnych sakralnych zabytków z różnych miejsc. Tak,
tak, tak. A w sumie samych zabytków wewnątrz kościoła jest blisko 200. Także jest ich więcej, ale rzeczywiście wyposażenie było pozyskiwane z różnych miejsc. Znaczna część zabytków została przejęta właśnie z Brzeźna, ale też z różnych innych parafii. No i tutaj na szczególne zainteresowanie na pewno zasługują ołtarze, bo ołtarze są pozyskane właśnie z Brzeźna. Ołtarz główny, są to ołtarze barokowe, no i ołtarz boczny, no i też bardzo interesujący ambona klasycystyczna. Jak powiedziałem, są to obiekty oryginalne właśnie z kościoła w Brzeźnie, a tutaj gwoli jeszcze wyjaśnienia powiem, że wnętrze zostało zaaranżowane zgodnie z rytem trydenckim, który jeszcze wtedy obowiązywał. Stąd właśnie obecność ambony. No i też nie ma stołu ołtarzowego, który jest obecnie spotykany.
Trwają ferie, zachęcamy gorąco. Jeśli ktoś ma trochę czasu, żeby przyjechać tutaj, koniecznie trzeba zajrzeć do dworu w Kupce, zwiedzić cały skansen. Jeśli nie teraz, to wiosną, latem. Sporo się tu naprawdę dzieje. My musimy kończyć. Bardzo państwu dziękuję. Krystyna Kotula, kierownik działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, i Michał Kwiatkowski, działu budownictwa ludowego tego muzeum, byli państwa i moimi gośćmi. My dziś ze Sławkiem Nowakiem gościliśmy w Kupce. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.